Tak, drodzy Państwo, 12.33, Kurier w Samopołudnie trwa, a my już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Rosją, także z obszarem postsowieckim, obecnie związany z portal i.pl. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. Dzień dobry.
Dzień dobry. Doskonale pani wymawia.
Bardzo dobrze, dziękuję. Panie redaktorze, powiedzmy proszę, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie? Pojawiły się informacje, że Ukraina wchodzi coraz głębiej ze swoją ofensywą, że Rosji brakuje żołnierzy, by odbić ziemię. Co wiemy na ten moment?
Znaczy, na Rosji brakuje żołnierzy, ale na tym odcinku, bo generalnie, biorąc pod uwagę całą linię frontu, to tych żołnierzy Rosja ma więcej niż Ukraińcy. Natomiast to jest kwestia priorytetów dla Kremla. No, to, co jest najważniejsze, to jest dwie rzeczy są najważniejsze, tak, jeśli można powiedzieć o obecnej sytuacji, bo mówimy nie tylko przecież o obwodzie kurskim. Jedna rzecz to jest fakt, że właśnie mijają 2 tygodnie operacji ukraińskiej w obwodzie kurskim i Ukraińcy nadal zdobywają teren, zdobywają kolejne miejscowości. Wczoraj wieczorem prezydent Zełenski mówił już o ponad 90 miejscowościach i terytorium ponad 1200 km kwadratowych zajętego przez siły ukraińskie w ciągu 2 tygodni. Więc tutaj powiedzmy, Ukraińcy są cały czas w natarciu, a Rosjanie w obronie i ciągle się cofają. Natomiast jest też ten drugi aspekt. W tym czasie, kiedy Ukraińcy zdobywają teren, zwyciężają na północy w obwodzie kurskim, to jednocześnie Rosjanie nacierają w obwodzie donieckim na południu, powiedzmy, jeśli spojrzymy na mapę Ukrainy, i są coraz bliżej zdobycia miasta Pokrowsk. I też zbliżają się do miasta Toreck, więc mówiąc krótko, oczywiście Ukraina odnosi sukcesy w obwodzie kurskim, ale jeśli jednym z celów tej operacji było zmuszenie dowództwa rosyjskiego i Putina do ściągnięcia właśnie pod Kursk części wojsk rosyjskich walczących tam, gdzie Ukraina już od dobrych paru tygodni jest w głębokiej defensywie, do tej pory to się jednak nie udało. Moim zdaniem Władimir Putin tutaj musiał dokonać wyboru, czy ściągać z Donbasu duże siły, poważne siły rosyjskie do obwodu kurskiego, żeby szybko zatrzymać Ukraińców i szybko odbić ten obszar, ale to by oznaczało zatrzymanie ofensywy tam na południu i potencjalne zdobycie kolejnych ukraińskich miast, co by było propagandowo dużym sukcesem. No, czy właśnie jednak za cenę dalszych postępów ukraińskich i tego, że potencjalne odbicie obwodu kurskiego mogłoby nastąpić bardzo późno. Eksperci mówią, nie wiem, najwcześniej połowa października. Sam Putin podobno wydał rozkaz, że ten obwód ma być odbity, ta część obwodu ma być odbita do 1 października. No ale to by oznaczało właśnie zatrzymanie ofensywy w Donbasie. Więc póki co Putin jednak chyba stawia na te sukcesy na południu kosztem nawet tutaj pewnych strat na północy.
Bo faktycznie jedną sprawą jest odbicie tych ziem, a zupełnie czym innym jest utrzymanie tych pozycji. Tutaj powstaje kolejne pytanie, jak dużo sił i jak dużo wytrwałości mają jeszcze, jeżeli chodzi o te zasoby ukraińskiej armii. No i pojawiło się kilka nowych informacji, o tym mówił Wołodymyr Zełenski, o tym, że tempo dostaw zachodniego wsparcia wojskowego uległo spowolnieniu. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że Niemcy przekazały, że wstrzymują pomoc wysyłaną dla ukraińskich żołnierzy. Jak to może wpłynąć na sytuację na froncie?
Znaczy, jeśli chodzi o Niemcy, to tutaj jest dość bardziej skomplikowana sprawa. Oczywiście ten strumień pomocy wojskowej ma się kurczyć z każdym rokiem. Natomiast ta bieżąca pomoc jeszcze trafia. Natomiast długoterminowo to faktycznie jest bardzo zła informacja dla Ukrainy. Chociaż z drugiej strony też nie przesadzajmy, bo ta skala pomocy niemieckiej wojskowej dla Kijowa w porównaniu z paroma innymi państwami NATO nie była wcale tak duża, ale Tutaj ja rozumiem, że Władimir Zełenski od dawna dużą część jakichś niepowodzeń na froncie przypisuje zbyt małej pomocy wojskowej z Zachodu. Faktycznie była ta przerwa w dostawach chociażby amerykańskich Ale to nie jest jedyny problem armii ukraińskiej. Pani redaktor pytała się, na ile sił starczy Ukrainie, żeby, nie wiem, kontynuować chociażby operację w obwodzie kurskim. No nie ma dużo tych sił, ale nie tylko dlatego, że są jakieś problemy z dostawami broni, bo ona jednak ciągle dochodzi i też przecież ta ofensywa w obwodzie kurskim, no tam Ukraińcy zrobili to, czego nie udało się rok temu w obwodzie zaporowskim, czyli bardzo umiejętnie wykorzystują ciężki sprzęt, który otrzymali, tak, od Zachodu. Przecież jedno z kluczowych ról w tej operacji kurskiej odgrywa brygada, która de facto była sformowana na terenie Polski, szkolona w Polsce, wyposażona w polskie czołgi twarde. Drugim jednak jest problemem niedobór ludzi. To, że dopiero 2 miesiące temu tak naprawdę zmieniono ustawę mobilizacyjną na Ukrainie, to nie oznacza, że automatycznie te przerzedzone szeregi ukraińskiego wojska nagle zapełnią się rekrutami. To jest długotrwały proces i widać wyraźnie, zwłaszcza na południu, właśnie tam na tym krytycznym odcinku frontu w obwodzie donieckim, że są ogromne problemy z brakiem ludzi. Jeszcze innym problemem jest kiepskie dowodzenie. Tutaj ukraińscy żołnierze czy eksperci nie ukrywają tego, że źle to wygląda, jeśli chodzi o dowodzenie siłami ukraińskimi właśnie tam w Donbasie. Więc tutaj oczywiście Zełenski zagrał wabank w obwodzie kurskim. To na pewno wzmacnia morale Ukrainy, elit społeczeństwa. To jest też sygnał dla Zachodu, że Kijów potrafi tutaj dokonywać jakiegoś chociażby taktycznego, operacyjnego przełomu na froncie. Pod tym względem jest to bardzo ważne. No są też inne zalety, chociażby Zełenski o tym wspomina. No udało się, nie było takiej jeszcze operacji w czasie tej wojny, żeby w ciągu, nie wiem, 2 tygodni Ukraińcy wzięli aż tylu jeńców wojennych ze strony rosyjskiej. A to jest bardzo ważne, bo chodzi o wymianę, prawda, na jeńców ukraińskich. Tych jeńców ukraińskich jest wciąż bardzo dużo w rosyjskich więzieniach, więc to są niewątpliwie plusy. Natomiast no, zobaczymy, kolejne tygodnie przyniosą odpowiedź, czy warto było takie ryzyko ponosić, tak? I tutaj mam na myśli przede wszystkim dalsze losy obrony ukraińskiej w obwodzie donieckim, bo jeśli faktycznie Pokrowsk, gdzie właśnie lokalne władze ogłosiły przymusową już ewakuację ludności cywilnej, a Rosjanie znajdują się już zaledwie 7 kilometrów od tego miasta. Jeśli Pokrowsk padnie, jeśli padnie też Torec, no to otworzy drogę Rosjanom na 2 ostatnie duże miasta obwodu donieckiego, które są pod kontrolą Ukrainy, czyli Kramatorsk i Słowiańsk. Myślę, że takim celem Putina już od długiego czasu jest zdobycie tych miast i zajęcie całości obwodu donieckiego i resztek ługańskiego, żeby móc ogłosić, że cały Donbas jest w ręku Rosjan. Wtedy też, jeśli mówimy o tym, że Kijów chce wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną przy stole rokowań, gdyby ruszyły te rozmowy za jakiś czas i dlatego zajmuje ziemie rosyjskie, to podobnie postępuje Putin, chcąc zająć cały Donbas, żeby mieć mocniejszą pozycję negocjacyjną w przyszłych rokowaniach, no bo i Moskwa, i Kijów biorą pod uwagę to, że Donald Trump może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych i wtedy faktycznie takie rozmowy mogą się zacząć.
A proszę powiedzieć, czy faktycznie nawet jeżeli udałoby się, no teraz w jakimś już procesie dyplomatycznym, chociaż ciężko tego słowa używać w kontekście całej wojny, ale jeżeli udałoby się zawrzeć jakiś pokój i ten pokój, no, to byłby pewien zgniły kompromis, musiałby spowodować oddanie części ziem ukraińskich, czy mogłoby dojść do pewnego buntu wśród ukraińskich żołnierzy, bo takie informacje dochodzą do nas od reporterów wojennych, którzy przebywają z ukraińskim wojskiem. Oni mówią, że jeżeli Wołodymyr Zełenski poszedłby na jakieś ustępstwa, no to oni nie zgodziliby się po prostu wykonać rozkazów i oddać tych ziem, bo zwyczajnie już zbyt wiele poświęcili i te straty już są za duże.
To znaczy, no, tutaj o tym się mówi, że Zełenskiemu w takiej sytuacji groziłby nowy Majdan, ale też pamiętajmy o tym, jakie ewentualnie byłyby warunki takiego rozejmu, bo wydaje mi się, że już ze strony Kijowa jednak pojawiają się takie sygnały o gotowości do przynajmniej czasowej rezygnacji z Krymu w razie takiego rozejmu. Oczywiście z opcją, że w przyszłości ta sprawa wróci jednak na stół, natomiast no, póki co no, trudno sobie wyobrazić tak naprawdę, pani redaktor, jakieś dogadanie się Rosjan i Ukraińców przy stole rokowań w sprawie takiego poprowadzenia, powiedzmy, linii demarkacyjnej pomiędzy ziemiami okupowanymi przez Rosjan a resztą terytorium Ukrainy, które by zadowoliły obie strony, bo nie wyobrażam sobie, żeby Ukraina w takiej sytuacji zgodziła się na pozostawienie południa obwodu zaporowskiego czy Donbasu w rękach rosyjskich. Natomiast no, Władimir Putin nie zrezygnuje, nie ma mowy, żeby miał zrezygnować, wycofać się z Donbasu i z obwodu zaporowskiego, nawet za utrzymanie Krymu. To jest niemożliwe. Więc ja szczerze powiedziawszy, no, Donald Trump, to jego otoczenie, mówię, że mają sposób na to, żeby doprowadzić do zakończenia walk. No ale w ostateczności to byłoby jakiś krótkotrwały rodzaj zamrożenia obecnej linii konfliktu z opcją, nie wiem, wznowienia szybko takich walk. I szczerze powiedziawszy, takie rozwiązanie byłoby bardziej korzystne dla Rosji, mniej korzystne dla Ukrainy. I dlatego też Załański, również to, co pani wspomniała, kierując się względami wewnętrznymi, to bunt żołnierzy, przecież pamiętamy rolę, jaką weterani tej kampanii 2014-15 później odgrywali w polityce ukraińskiej. No teraz ta skala jest dużo większa, więc on sobie nie może pozwolić na tego typu ustępstwa, bo to nie chodzi tylko o powiedzmy postawy samych żołnierzy, tak? Ale społeczeństwa, bo mimo wszystko patrząc na badania opinii społecznej na Ukrainie, jeśli chodzi o gotowość do ustępstw, oczywiście w ciągu ostatniego roku ona się nieco zwiększyła, no ale mimo wszystko to zdecydowana większość Ukraińców przeciwna jest jakimkolwiek ustępstwom wobec Rosji, a te ostatnie badania, które ja widziałem, one były jeszcze sprzed operacji w obwodzie kurskim. Po tej operacji podejrzewam, że znów wzrośnie odsetek Ukraińców, którzy absolutnie nie dopuszczają myśli o tym, żeby zawierać jakiś rozejm, czy tym bardziej pokój z Rosją, kosztem tych ziem, które no, zostały stracone, kosztem wielu tysięcy ofiar.
A to proszę powiedzieć, jak wygląda to z drugiej strony? Wspomniał pan o Kursku. Rosja ewakuowała stamtąd no, dużą ilość mieszkańców. Można powiedzieć, że po raz pierwszy no, Rosjanie odczuli na własnej skórze, jaki wymiar, jak może ta wojna przebiegać. Czy to jakoś zmieni, może wpłynąć na ich stosunek i na pozycję Władimira Putina?
Znaczy to, co dwie rzeczy, tak? Zacznę od stosunku Rosjan do reżimu i do wojny. Nawet jeśli tutaj wśród części Rosjan no, zwiększy się jakieś niezadowolenie wobec władzy, która nie potrafi bronić własnego terytorium przed Ukraińcami, to zarazem jednak myślę, że wcale to nie spowoduje, że więcej Rosjan nagle zacznie myśleć o tym, że trzeba zawrzeć pokój z Ukrainą. Może być wręcz przeciwnie. Biorąc pod uwagę stopień, skalę wyprania mózgów Rosjan przez propagandę putinowską i to, jak to jest cała ta operacja jest teraz przedstawiana w rosyjskich mediach, to wkroczenie na ziemię rosyjską może wręcz no, wzmocnić nastroje po prostu prowojenne. To może zachowując oczywiście proporcje, absolutnie trzeba zachować proporcje, ale może to trochę przypominać taki mechanizm jak w 1941 roku, kiedy ta inwazja wojsk niemieckich na Związek Sowiecki, ona paradoksalnie no, wzmocniła Stalina i skupiła ludzi sowieckich wobec Stalina po tych wszystkich latach czystek i to mu wyszło na dobre, więc tutaj paradoksalnie ta reakcja społeczeństwa rosyjskiego może być taka, że jeszcze zwiększy się poparcie dla wojny. Natomiast jeśli chodzi o samą pozycję Władimira Putina, to oczywiście też bym nie mówił o tym, że to jakoś bardzo osłabia ten reżim. Oczywiście pokazuje pewne pęknięcia, pokazuje problemy tego reżimu, tak jak pokazał je pucz, tak zwany pucz Prigozina nieco ponad rok temu. Natomiast no, niewątpliwie tutaj Putin będzie wyciągał wnioski. Już widać, że wyciąga, bo podejrzewam, że za ten Kursk to polecą głowy generałów rosyjskich. Oczywiście z opóźnieniem, bo Putin nie dymisjonuje tak od razu. Myślę, że to jest kwestia czasu, że na emeryturę odejdzie szef sztabu generalnego Walerij Gerasimow, ale jednocześnie też niewykluczone, że na emeryturę pójdzie szef FSB, która rywalizuje w pewnym sensie z wojskowymi, czyli Bortnikow, bo on też już jest w wieku emerytalnym. Natomiast ta operacja może wzmocnić pewną postać, którą ja przynajmniej osobiście od kilku lat widzę w niej jednego z faworytów do zastąpienia, jako następcy, tak, Władimira Putina, czyli czyli jego doradcę Aleksieja Dziumina, byłego gubernatora Tuły, byłego oficera jego osobistej ochrony, byłego wiceministra obrony i człowieka, który dowodził siłami specjalnymi w czasie, kiedy anektowano, zajmowano Krym, czyli operacja Zielonych Ludzików. On został wyznaczony przez Putina na stanowisko jakiegoś koordynatora tych działań w obwodzie kurskim i jeśli sobie jakoś z tym poradzi, to niewątpliwie go to wzmocni na tej drodze do, no, że tak powiem, do fotela prezydenta Rosji. Więc no, tutaj trzeba...
A jak, panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w stanie, ale jak mogłaby wyglądać taka zamiana? No bo kiedy obserwujemy historię Rosji, no to zazwyczaj faktycznie no ci przywódcy, którzy gdzieś nie osiągali wystarczających sukcesów, no tak naprawdę kończyli tragicznie. Co mogłoby wpłynąć, no aby doszło do takiej zamiany na fotelu prezydenckim? Czy to musiałoby być po prostu, musiałaby być śmierć Władimira Putina, czy są jeszcze jakieś inne scenariusze?
Znaczy, no teraz najbardziej wszystko wskazuje na to, że jedyna zmiana na kraju może nastąpić tylko i wyłącznie po śmierci Władimira Putina lub też, nie wiem, no po jego tak ciężkim zachorowaniu, że nie byłby w stanie pełnić obowiązków prezydenta Federacji Rosyjskiej. Inny scenariusz póki co trudno sobie wyobrazić, natomiast no to nie oznacza, że nie może dojść do jakichś nieoczekiwanych wydarzeń, to jest jednak Rosja. I też o tym pamiętajmy, również przecież któż przewidywał upadek caratu, przejęcie później władzy przez bolszewików, któż przewidywał tak nagły upadek Związku Sowieckiego, no właściwie żaden sowietolog na Zachodzie nie przewidywał, że Związek Sowiecki, Imperium Zła po prostu rozsypie się jak domek z kart, więc trzeba zawsze, analizując rzeczywistość rosyjską i nie wiem, no snując jakieś prognozy dotyczące rozwoju sytuacji politycznej w tym kraju, należy jednak zawsze brać pod uwagę ten czynnik nieprzewidywalności. Wydaje mi się, że czynnik tak silny, tak duży, jak w żadnym chyba innym znaczącym kraju na świecie.
Powiedział pan Grzegorz Kuczyński, publicysta, który specjalizuje się w tematyce rosyjskiej, związany z portalem Polska, z portalem i.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.